Lob und Dank sei unserem
Chwała
Herrn.
I cześć niech będzie naszemu Panu.
Dem schon die Ehre in den Liedern gebracht wurde.
Jemu już została cześć w tych pieśniach przyniesiona. I słowo będzie także na pewno do nas mówić. Bądźcie wszyscy serdecznie przywitani w drogim imieniu naszego Pana.
Und lasst uns i mit Lied 119
beginnen. Rozpocznijmy pieśnią 119. Numer 119. Deszcz błogosławieństwa niechby spadł. Ta pieśń jest już do nas dopasowana na ten czas, w którym żyjemy. Czas zachwycenia został nam przyobiecany. I on przyjdzie, bo Bóg tak powiedział. Zaśpiewajmy jako drugą pieśń. 151. Słuchaj, Twój Zbawiciel Cię zaprasza. Przyjdź, przyjdź i zobacz. 151. Jakież zaproszenie, które do nas wszystkich doszło. Wesele zostało przygotowane i zaproszenie zostało wydane. I muszę tak myśleć o tym, co w roku 1843 się wydarzyło. Gdy założyciel adwentystów nagle z objawieniem wystąpił, teraz rozlega się wołanie północne i to jest rok przyjścia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Następnie to przedłużył na rok 1844. Następnie później prorokini Ellen White wszystko możliwe spisywała, aby to wszystko usprawiedliwić. My wierzymy prawdziwe powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, które nie jest ustalane przez jakiegoś człowieka, ale ten sam Jezus, który został od nas zabrany, jak jest nam sprawozdanie dane, przyjdzie w ten sam sposób, jak On wstąpił do nieba. I naprawdę wziąłem sobie czas i czytałem tą grubą księgę i przyszła mi ta myśl, 17 milionów ludzi należą do kierunku wiary, których wiara jest zbudowana na kłamstwie i zwodzeniu. I to mówiło do mnie, do mojego serca, aby nie interpretować słowa, ale wierzyć tak, jak jest napisane i co jest napisane. Żadnego czasu nie ustalać, ale wszystko Bogu pozostawić. On dokładnie wie, kiedy co się wydarzy. I On nie przychodzi nigdy za późno. My wierzymy, że powtórne przyjście Pana naprawdę bardzo blisko leży. Ale będziemy się strzec od tego, aby powiedzieć, kiedy to się wydarzy. Ważnym jest, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy ten czas wykorzystali, aby się przygotować na ten cudowny dzień Jego przyjścia. Zaśpiewajmy jeszcze 229. I proszę naszego brata Kella, aby przeczytał nam słowo i aby pomodlił się z nami. Pieśń 229. Zbawiony jestem, mogę to uwielbiać. Serdeczne pozdrowienia od brata i siostry Graf. Dzisiaj są oni jeszcze w Południowej Ameryce i może słuchają nas i widzą nas. Jesteśmy w miłości Bożej połączeni i dziękujemy Panu, że jeszcze jest czas łaski, że to Boże poselstwo możemy jeszcze nieść. Także w okręgu Europy mieliśmy cudowne zgromadzenia w przeszłym końcu tygodnia w Newcastle w Anglii, około 300 kilometrów na północ od Londynu. Byliśmy naprawdę dotknięci tym, co Bóg czyni. Nigdy nie powraca to słowo pusto z powrotem, ale wykonuje to, na co zostało posłane. Mamy także wiadomości z całego świata, że ludzie zostają pobłogosławieni, że otrzymują objawienia od Boga i że wszyscy jako należący do oblubienicy w równym kroku z oblubieńcem i ze zgodnością z Pismem Świętym możemy iść naprzód, aż dożyjemy wszystko, co Bóg przyobiecał. I następnie przejdziemy z wiary do oglądania. Wszyscy czytaliśmy w Psalmie 123 z wielką tęsknotą, z wewnętrznym pragnieniem spoglądamy do Pana. I gdy już ta służąca spogląda do swojej Pani, aby wiedzieć, co ma być czynione, jak to ma być z nami, tylko On wie, co ma być uczynione, tylko On daje zlecenia, tylko On mówi, co ma się wydarzyć. Wszyscy słudzy Boży otrzymali zlecenie na swój czas i ani jeden nie czynił tego, co drugi uczynił. Noe miał swoje zlecenie, Abraham swoje, Mojżesz swoje, prorocy mieli wszyscy swoje zlecenia, nawet apostołowie mieli różne służby i w swoich listach różne tematy poruszali. Wszystko jak Bóg ich postanowił, aby całemu zborowi ogólnie służyć. My jesteśmy, przybyliśmy na koniec czasu łaski i to nie musi być podkreślane. To widzą wierzący i niewierzący, to widzi cały świat, że to tak dalej nie może iść i nie pójdzie. Nie ma już rozwiązania w polityce, ani w gospodarce, ani w religii. I kto najnowsze wiadomości z Watykanu czytał, papież chce prowadzić rozmowy o Jeruzalemie. To pasuje do obrazu czasu końca. Wszyscy inni chcą prowadzić rozmowy o obrębie Gazy i o różnych tematach, ale na końcu przyjdzie ta umowa o Jeruzalemie i wszystkie trzy światowe religie będą w to włączone. I tak jak to u proroka Daniela zostało zapowiedziane, tak to będzie rzeczywiście się wydarzy. Dzisiaj nie chcielibyśmy dalej na to schodzić, ale na przykład gdy bracia łamią sobie głowę nad 70 tygodniami lat Daniela, to nie wiem dlaczego, bo 70 tygodni lat nie mają ze zborem nic do czynienia. Trzeba proroka Daniela jeszcze raz właściwie przeczytać. Wtedy będzie nam powiedziane o 7 latach, o 62 latach i to razem jest 69 lat. Następnie miał umrzeć Mesjasz. Tak jest napisane. I wtedy pozostanie jeszcze jeden tydzień lat dla Izraela, nie dla zboru. W pierwszych 3,5 roku wystąpią ci dwaj prorocy i w ostatnich 3,5 roku będzie czas wielkiego ucisku. Do przeczytania jest to w wielu miejscach Pisma. Ja to wspominam tylko z tego gruntu, że to w tej szczególnej księdze przeczytałem. Ludzie to interpretowali i prowadzili w błąd. Nadszedł czas, aby Pismo właściwie rozdzielać i wszystko tam położyć, gdzie to należy. I my wszyscy wiemy, że pouczenie wychodzi od Pana przez Słowo i Ducha, który nas we wszelką prawdę może prowadzić i będzie prowadził. Dzisiaj po prostu będziemy mieli godzinę biblijną. Nie będziemy potężnie głosić. Wy wiecie dokładnie. Dynamika nie jest w głosie tego, który głosi słowo. O Pawle mówiło się, mówić on w ogóle nie umie. Jego wystąpienie jest bardzo słabe, ale listy, które on napisał, to mają coś w sobie. A więc nie głos, nie to głośne, ale pytaniem jest, czy Bóg przez swoje słowo do nas może mówić, czy my tą łączność do Niego mamy. Chciałbym do tego przeczytać z Ewangelii Jana parę myśli z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Teraz to porównanie, co ludzie, co ci, którzy uwierzyli, jakie mają nastawienie do Boga i Jego słowa i jakie nastawienie mają niewierzący. Najpierw w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, wiersz 30 do 32. Tak mówił, wielu uwierzyło w Niego. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim. Żydzi uwierzyli. I teraz, gdy stali się wierzącymi, rozchodziło się o to, aby pozostać w Jego Słowie, nie z powrotem się obsuwać w tradycję, ale gdy, jeżeli wy wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. I to Słowo jest prawdą i dlatego jest napisane w następnym wierszu, 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To dotyczy prawdziwie wierzących ludzi. Rozpoczynając od Żydów, którzy stali się wierzącymi i następnie ze wszystkimi wierzącymi z narodów. Czytajmy dalej. Wiersz 37. W wierszu 37 wiem, że jesteście potomstwem Abrahama. Lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Religijni mogą być nauczeni w piśmie i faryzeuszowie powołują się być potomstwem Abrahama. I następnie Pan stwierdza, bo słowo moje nie ma do was przystępu. A więc u nas, którzy staliśmy się wierzącymi, znalazło słowo przystęp i słowo Boże znaczy dla nas po prostu wszystko. My pojęliśmy, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo Boże na wieki pozostanie. I tutaj w wierszu 40. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wiersz 43. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlaczego nie pojmujecie mowy mojej? Nie potraficie słuchać słowa mojego? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Oni w ogóle nie byli gotowi na to, aby słuchać. Oni mieli już swoją własną odpowiedź na to, co on by powiedział. I w ogóle nie chcieli słuchać. Jak to jest dzisiaj? W całym świecie religijnym. Kto chce jeszcze Słowo Boże w oryginale słuchać? Wszyscy mają swoje interpretacje, swoje nauki. Ale lud Boży ma Słowo Boże w oryginale i my wierzymy tak, jak mówi Pismo i przyjmujemy Słowo Boże. Jeszcze wiersz 47. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Z jednej strony nasienia Abrahama, z drugiej strony nie słuchacie słów Bożych. Mówię do was, a wy nie przyjmujecie, co ja mówię. Bracia i siostry, my musimy i możemy siebie samych badać, gdzie stoimy, gdzie Bóg nas podporządkowuje. Czy mamy niezgodność, gdy Bóg do nas mówi? Czy zgadzamy się z tym, co Bóg mówi? My wiemy, słowo ma być pochodnią naszym nogom i światłem na naszych drogach. I to będzie, gdy to w wierze przyjmujemy. I gdy nam zostanie to z łaski przez Ducha objawione. My wszyscy wiemy, że teraz naprawdę rozchodzi się o to, żeby zbór oblubienicy był oblubienicą słowa, aby nic z tradycji się nie wkradło, ale abyśmy naprawdę byli przeniknięci Słowem Bożym, Duchem Bożym, aż będziemy objawieni jako Synowie Boży, na co całe stworzenie z tęsknotą czeka. W liście do Rzymian, w 16 rozdziale, szczególnie w wierszu 17 jest napisane, Rzymian 16 rozdział, wiersz 17 i 18. Tutaj pisze Paweł, a proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Tutaj rozchodzi się o prawdziwą naukę apostołów i proroków, która nam została w Słowie Bożym pozostawiona. O tych, którzy którzy są przeciwni tej prawdziwej nauce i swoje własne interpretacje głoszą i zgorszenia i spory zbór wnoszą, gdyż nie pozostają w pierwotnej nauce. I tu jest ten punkt. Zanim tą biblijną naukę dalej możemy podać, z przekonania dalej podać, musimy sami siebie się pod to skłonić i w to dać wprowadzić. I każde pouczenie, które nam zostaje w piśmie darowane, respektować i przyjmować. W pierwszym do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale pisze Paweł do swoich współpracowników i my wiemy, to po prostu leżało mu na sercu, aby z Boże ta jedność ducha była utrzymana, aby wszyscy tak wierzyli, jak Pismo mówi, i wszyscy tak uczyli, jak mówi Pismo, aby wszystko we wszystkim z Pismem Świętym się zgadzało od początku aż do końca. I tutaj w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale czytamy w wierszu trzecim: gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Aby nie powstawały zgorszenia i rozszczepienia, ale aby ta jedność w duchu, w zborze z łaski została utrzymana. I dalej, w pierwszym do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, mamy jeszcze raz to napomnienie. Pierwszy Tymoteusza, czwarty rozdział, tutaj rozchodzi się o męża Bożego i o naukę. Czytam pierwszy do Tymoteusza, czwarty rozdział, wiersz 16. Pilnuj siebie samego i nauki. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy Cię słuchają. I jeszcze to jedno miejsce pisma z drugiego do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. Drugi do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Tutaj czytamy w wierszu 13. Wiersz 13. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie. Paweł był tym mężem, którego Bóg szczególnie mógł użyć. On wszystkie te biblijne tematy o darach, o służbach, o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, kto tak dokładnie we wszystkich szczegółach te biblijne tematy oświecił, a więc w pouczeniu nie brakowało nic, także dzisiaj nie brakuje pouczenia. Apostoł Paweł był nawet tak szczerym, że powiedział zborowi, kiedy on coś mówił i kiedy Pan coś mówił. Teraz tylko te tematy z listu do Rzymian, 14 rozdział. I tam, gdzie się rozchodziło o pokarm i napoje, tam może każdy tak to czynić, jak chce. Cały rozdział, Rzymian 14 rozdział mówi o tym, czytam tylko pierwszy wiersz jako wprowadzenie. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. I możecie dalej czytać. Wszystkim to stawia wolno i mówi, proszę, czyńcie tak, jak to uważacie za właściwe. I na końcu stwierdza w wierszu 17, Rzymian 14, wiersz 17, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. A więc, kto chce jeść, niech je, kto nie chce jeść, niech nie je. To jest każdemu naprawdę wolne. Są zbory, które dokładnie mówią, co mają jeść, które mówią ludziom, co mają jeść, a co mają nie jeść. My, zbór Jezusa Chrystusa, nie mówimy nikomu, kto musi co jeść w naturalnym zakresie. My jesteśmy zgromadzeni przy stole Pana i delektujemy się kosztownymi darami Domu Bożego, mianowicie tym, co On nam przygotował. Wszystko inne jest przecież ludziom i także wierzącym pozostawione. I następnie przechodzimy do dziejów apostolskich. 15 rozdział. My wiemy, tam było zgromadzenie zboru, starszych zboru, apostołowie, cały zbór zgromadził się i tam była dyskusja. I na końcu w dziejach apostolskich 15 rozdział, w wierszu 29-28 już powiedziane, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze czynicie. Bywajcie zdrowi. Podsumowanie i wskazówka dla wierzących, na co mają zważać. Wszystko inne było ich zgodnie z ich uznaniem do czynienia. U Koryntian 7 rozdział, jak Paweł ze swoją szczerością czynił tą różnicę między tym, co on mówił i co Pan mówił. Jest ziemski zakres, który został naprawdę ludziom pozostawiony. Wy wiecie, ten rozdział mówi szczególnie o poślubianiu, niepoślubianiu i pozostaniu tym, jak Paweł był. I on opisuje tutaj cały ten temat od pierwszego do ostatniego wiersza. Tutaj in eurem Briefe, aber der Mann tut gut, wenn er keine Frau berührt, und so weiter, und so weiter. A teraz o czym pisaliście, dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w wierszu 8 pisze, a mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, mówię, ja Paweł, nie tak mówi Pan, ale ja mówię tym, a mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową, dobrze robią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. To jest dobra rada. To jest dla nas wszystkich jasne. Nie potrzebujemy szczególnego objawienia. To musi każdy dla siebie osobiście przed Bogiem postanowić. Kto chce pozostać sam, niech pozostanie sam. I wczoraj zostałem zapytany, co jest z tymi kobietami, które nie mogą spytać się swoich mężów. 1 Koryntian 14. Ja powiedziałem, to jest bardzo proste. One nie mają męża, którego mogłyby się zapytać, gdyż pozostałe same. Wtedy potrzebują się kierować tylko słowem, nie potrzebują pytać mężów. Ale gdy są zamężne, to wtedy tak. Bo mąż jest głową kobiety, jak Chrystus głową zboru. I naprawdę istnieje porządek stworzenia, który ma być zachowany. I przejdźmy dalej do innego tematu. Tutaj w 1 do Koryntian w 7 rozdziale jest dalej napisane od wiersza 10. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan. Teraz mówi nie Paweł, teraz mówi Pan. Daje przez Pawła wskazówkę, ażeby żona męża nie opuszczała. I dalej jest napisane, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. On przechodzi z tego, co on powiedział, do tego, co Bóg powiedział i to, co przykazał. I tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z Panem, a nie z Pawłem, który dał dobrą radę. Ta dobra rada była tak, kto jest niezamężny, niech pozostanie tak, jak ja jestem, bo kto jest poślubiony, ten będzie miał problemy i potrzeby. Ale tutaj idzie dalej do tego, tak mówi Pan. Mianowicie, gdy kobieta już się gdy kobieta już męża opuściła, nie za 20 lat czy 30, ale już go opuściła, wtedy niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Następnie Paweł przechodzi do tego, co on jako radę tym, którzy uwierzyli, teraz w tym wypadku siostrom daje. 1 do Koryntian 7 od wiersza 25. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam. Wyobraźcie sobie, jak szczerym ten mąż był, co do panien nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. On zasługuje na Twoje zaufanie, moje i nas wszystkich zaufanie. Mąż Boży, który tutaj na przykład mówi, ja wyrażam swoje zdanie, to on był prowadzony przez Ducha i tak to dalej podał. Nie chciałbym na ten temat bliżej schodzić. To nie jest dzisiaj naszym tematem. Chciałbym z Pisma Świętego pokazać, że jest to możliwe. Czy u brata Abrahama, czy u brata Pawła, że to było możliwe, że niektóre rzeczy były wypowiedziane. Wtedy trzeba badać Pismo Święte, czy to jest nauka, albo czy to jest wypowiedź, tylko wypowiedź, która była uczyniona. I naszym zadaniem jest, proszę, Weźcie to poważnie. Naszym zadaniem jest wszystko, jeszcze raz wszystko z powrotem do Pisma brać i zwiastować tą naukę, która nam naprawdę została pozostawiona. I dzisiaj rozchodzi się głównie o ten temat, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I na całym świecie mamy ten sam temat. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i wypełnienie biblijnego proroctwa w naszym czasie. Ale właśnie w tym temacie, co dotyczy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale bezpośrednio wypowiedział to napomnienie. Nie dajcie się zwieść. To nie powiedział przy wieczerzy, ani przy umywaniu nóg, czy innym temacie, ale przy temacie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa wyraźnie wypowiedział: nie pozwólcie się zwieść, nie dajcie się zwieść. Tutaj jest napisane, czytam, Mateusz, 24 rozdział, czytajmy od wiersza 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności. Mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? To było to płonące pytanie. I bezpośrednio po tym Jezus powiedział, odpowiadając, rzekł im, baczcie, ażeby was kto nie zwiódł. Ażeby was kto nie zwiódł. Przy tym temacie o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa to się rozpoczyna. Gdybyście wiedzieli, co w poselstwie się dzieje, ilu wierzy, że Pan już przyszedł, ilu wierzy, że zachwycenie już miało miejsce, ilu wierzy, że zmartwychwstanie miało miejsce, ilu wierzy, że żyjemy już w tysiącletnim królestwie. To jest przerażające. Tego w ogóle nie można powiedzieć światu, bo będą nas uważać za nienormalnych. Tak wiele różnych nauk, z niezrozumiałych objaśnień brata Branhama. Objaśnienia są właściwe, ale są niezrozumiane, źle zrozumiane i z ogółu, z całości zostały wyrwane. I w tym jest wielka potrzeba. Jedni nazywają to objawieniem siedmiu gromów, drudzy objawieniem siódmej pieczęci. Wszystkie te kierunki powstały w poselstwie. I dlaczego one powstały? Gdyż nie respektowano słowa we wszystkim. Gdzie jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa opisane. Przeczytam wam jedno miejsce pisma z listu do Tesaloniczan, abyście widzieli, jak dokładnie te tematy biblijne, szczególnie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jest opisane. Nawet do szczegółów. Tutaj w pierwszym do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział, czytamy w wierszu 19. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? W chwili Jego przyjścia. Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. A więc tutaj rozchodzi się o powtórne przyjście Pana, o tych wierzących, którzy w tym dniu, w tym momencie są gotowi, aby Pana spotkać. I czytajmy dalej w 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 1 do Tesaloniczan, 3 rozdział, wiersz 13. Aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Gdy On ze wszystkimi Jego świętymi przyjdzie. Następnie przejście do 4 rozdziału, gdzie w szczegółach jest opisywane, co się stanie, co się wydarzy przy powtórnym przyjściu Pana. I musimy naprawdę to podkreślić, że tutaj w do Tesaloniczan w 4 rozdziale nie jest to napisane w porównaniu z Mateuszem 25. U Mateusza 25 są zagadnieni ci żyjący, którzy w czasie przed powtórnym przyjściem oblubieńca są na ziemi, którzy słuchają to poselstwo, którzy oczyszczają lampy i napełniają olejem i modlą się, aby byli przygotowani, bo tak jest napisane w 10 wierszu. Ci, którzy byli przygotowani, weszli na wieczerzę weselną, na ucztę weselną i drzwi zostały zamknięte, ale u Mateusza 25 nic nie jest mówione o wzbudzeniu zmartwych. To jest różnica z 1 Tesaloniczan 4 rozdział. Tutaj rozchodzi się 3 razy po kolei o zmartwychwstanie. 1 Tesaloniczan 4 od 13 wiersza. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Tutaj rozchodzi się o tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Abyście się nie smucili jako drudzy, którzy nie mają nadziei. I to idzie dalej i dalej. Rozchodzi się o tych, którzy zasnęli, których Bóg przez Chrystusa będzie prowadził. Ci, którzy w Chrystusie zasnęli, powstaną jako pierwsi, gdy Pan stąpi z tym wołaniem. I wtedy my, którzy jeszcze żyjemy, będziemy przemienieni i wspólnie z Panem się spotkamy na powietrzu. To jest jeszcze przed nami. Tutaj mamy to całkiem jasną wskazówkę, co naprawdę się wydarzy przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Mianowicie, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, którzy należą do zboru oblubienicy, przez wszystkie te czasy i wieki, w każdym czasie zboru kończy się to poselstwo, kto przezwycięży, to osiągnie to. A wszyscy ci, którzy przed nami szli, czekają w raju na dokończenie i będą oglądać Pana. Gdy brat Branham został przeniesiony do raju, powiedział: ja chciałbym widzieć Jezusa. On widział wszystkich tych świętych, tą trzodę biało ubraną. Wszyscy byli młodzi, wszyscy chcieli go objąć i wszyscy mówili: o, jak cieszymy się, że ty, umiłowany bracie, teraz też tutaj jesteś. Tak, on był tam, on wszystko to dożył. Anioł powiedział, który mu towarzyszył: Jezusa teraz nie możesz jeszcze widzieć, bo Jego będziemy wspólnie widzieć, gdy oblubienica dożyje zachwycenia i dokończenie będzie miało miejsce. To brat Branham tak widział i tak to jest biblijnie. Ze wszystkich czasów sporów wszyscy należący do zboru oblubienicy, ci oni powstaną. To jest pierwsze zmartwychwstanie, dlatego jest napisane. Święty jest ten, który ma Bogu temu, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Ponad tym nie ma druga śmierć władzy. U Izajasza 25, wiersz 8 jest napisane, że on zniszczy na wieki śmierci. Śmierć. Izajasz 25. Tutaj jest napisane Izajasz 25.
Den Tod wird auf ewig verschwinden lassen.
Wszechmogący Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Kto czyta pierwszy do Koryntian? Ta zapowiedź w Starym Testamencie z mocy śmierci ich wyrwę. I to się stało na krzyżu na Golgocie. Ta cena została zapłacona. Wtedy jest ta śmierć tylko nie zwyciężona, ale wtedy będzie śmierć pochłonięta przez zwycięstwo. Zwycięstwo już jest, ale wtedy zostanie śmierć pochłonięta przez zwycięstwo. Wtedy będzie zawołane śmierć, gdzie jest żądło twoje piekło, gdzie jest twoje zwycięstwo. Tak jest napisane w 1 do Koryntian 15 rozdział. Mówię to o w spojrzeniu na te nauki, które chodzą po krajach. Wykonać się może tylko to, co Bóg w swoim słowie przyobiecał. Tutaj w 1 Koryntian 15 rozdział. Trzeba by czytać od wiersza 35. Ja czytam tylko od wiersza 51. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I tutaj mamy to podsumowanie u Mateusza 25. Tylko ci żyjący. Następnie w 1 do Tesaloniczan. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie i żyjący. Tutaj znowu ci umarli w Chrystusie i ci, którzy żyją. Wszystko jest tutaj, oboje są tutaj przedstawieni. Umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. I teraz, albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to się stanie, wtedy wypełni się wiersz 54. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Mianowicie, jak u Izajasza 25:8 i u Ozeasza 13, wiersz 14. A więc nie jakaś interpretacja. Już tutaj to mówiłem w Chandlersburg, Virginia, gdy ten umiłowany brat, który także był w zgromadzeniach brata Branhama, gdy on mi powiedział, że zachwycenie miało już miejsce i zmartwychwstanie i ciągle na nowo prorok powiedział, jego nauką jest, czy może było, że grobami były te martwe denominacje, a my wyszliśmy z denominacji, a więc groby się otworzyły. To jest po prostu straszne. Mówią to z wielkim bólem. To jest straszne, że ludzie ze Słowem Bożym i z prorokami w imieniu Pana są zwodzeni, bo mają to żądanie co, być czymś i coś znaczyć. Nam wystarczy to, co Pan w swoim słowie powiedział. Ja teraz mówię to nie odnośnie mnie, ale wtedy dzieje się to, co u apostoła Jana się wydarzyło, że on nie został przyjęty, gdyż ktoś w zborze chciał mieć pierwszeństwo. Ktoś uważał się za szczególnie ważnego. Tutaj czytamy w trzecim liście Jana, w dziewiątym i dziesiątym wierszu. Trzeci list Jana, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. No, wyobraźcie sobie, pomyślcie tylko przez moment. Tutaj mamy ulubionego ucznia Pana Jezusa, który był na piersi Jezusa, który te listy napisał, którą tą najpełniejszą Ewangelię napisał i powiedział, ja to poświadczam jako naoczny świadek. Ten mąż, który był na wyspie Patmos i ostatnie objawienia od Boga otrzymał, nie został przez zbór przyjęty, gdyż jakiś Diotrefes chce być pierwszy w zborze i w ogóle nie myśli o tym, aby wpuścić tego męża do zboru. On należy, ten mąż należy przecież do zboru, bo Bóg go postanowił do zboru, ale my widzimy, jakie potrzeby już w pierwotnym chrześcijaństwie były, że zbór odboczył od prowadzenia i bracia się wkradli, którzy niszczące nauki wprowadzili i ci, tych, którzy przez Boga zostali potwierdzeni, oni mogli pozostać na zewnątrz. Oni już nie zostali przyjmowani. Czy możecie sobie to przedstawić? Mąż Boży pierwszej godziny, mąż, który był nam w wyspie Patmos, któremu Pan to powierzył, co nikomu innemu. Przeczytajcie te 22 rozdziały, które ten mąż Boży na wyspie Patmos od Pana otrzymał w darze. On powiedział, ten anioł, który do mnie przyszedł, wszystko mi to pokazał. Mąż Boży, jak jest to w księdze, jest nieprzyjmowany, gdyż jakiś inny człowiek sobie wyobraża, że jest czymś ważnym. Następnie w wierszu 10. Dlatego, jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, tak, On złośliwymi słowami nas obmawia. Przypomnę uczynki Jego, gdy przyjdę. I dalej jest napisane. Nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Słuchajcie tego. To przedstawcie sobie to. Największy mąż Boży tamtych dni, nieporównany ze wszystkimi innymi, od Boga ułaskawiony, postanowiony do wielkiego zlecenia w historii zbawienia i nie został przyjęty. I ci, którzy byli z nim połączeni, także zostali nie przyjęci. I jak tutaj czytaliśmy, którzy chcą ich przyjąć, usuwani zostawali ze zboru. Jak daleko mogą iść bracia? Jak daleko posuwają się bracia, gdy odsuwają się od słowa? I gdy duch kłamstwa ich osiągnie i podejrzenia i obmawiają sług Bożych wszystko możliwe, co może tylko być, aby ludzie tej służby, którą Bóg naprawdę postanowił, aby ludzie byli wstrzymywani od tego. Tak to było już wtedy i dzisiaj także to tak jest. Ja nie, to nie jest, mówię to w odniesieniu do mnie, tego nie mam takiej konieczności. Dzisiaj jest tak, jak Pan wtedy powiedział, kto jest z Boga, ten słucha, niech słucha Słowa Bożego. Nie słucha żadnych historii, czy wykładów, czy interpretacji. Także to mówiłem dosyć często. Każda interpretacja, każde wyjaśnienie jest mi rzeczywiście wstrętem. Nie mogę tego znieść. Po prostu nie mogę tego znieść. I za to nie będę się przepraszał. Gdy na przykład brat w swoim piśmie wykłada, co z Michałesza 5 rozdziałem ma być, gdzie mowa jest o narodzeniu naszego Pana i to, co z Izraelem się wydarzy, nie ma połączenia z nowotestamentowym zborem. Tutaj u Michałesza 5 jest przecież napisane: Ty, Betlejem, jesteś, ale ty, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. I to idzie dalej tutaj. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. To była Maria. Ona urodziła. Jezus Chrystus urodził się w Betlejem. To pismo się już wypełniło. Następnie to, co dotyczy końca, czytamy od wiersza 4. I on będzie pokojem, gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców. To nie ma nic do czynienia ze zborem. To nie dotyczy Szwajcarii czy Republiki Niemiec. Co ja mam z tym do czynienia? To jest obietnica, która dotyczy Izraela i okolicy. Wtedy wystawiłem przeciwko nim 7 pasterzy i 8 książąt z ludu. Tak, gdy to się wypełni, ale nie dzisiaj, przecież nie w oblubienicy, gdzie jest napisane, że my musimy zwalczać Babilon. Jest napisane, że my musimy wyjść z Babilonu. Ludu mój, wynijdź. Gdzie jest napisane, że mamy zwalczać Babilon, ale wyjdźcie z Babilonu. Ja nie mogę tego znieść, gdy Słowo Boże jest wyginane i interpretowane. Proszę, nie bądźcie mi złymi, ale ja jestem odpowiedzialny, aby zwiastować prawdziwą, niezmąconą prawdę Bożą. I powiem jeszcze raz, kto jest z Boga, ten słucha Słowa Bożego. Mógłbym wam z proroka Izajasza przeczytać, gdzie to, co teraz właśnie czytaliśmy, się wypełni. Możemy czytać z Ezechiela, gdy świątynia zostanie odbudowana, będzie 7 pasterzy tam i przychodzi także 8 stopień. Wszystko jest napisane w tej księdze, ale to trzeba być od Boga do tego postanowionym i dojście do słowa mieć. Podsumujmy, bracia i siostry, o co się rozchodzi. Rozchodzi się o nasze przygotowanie. I chciałbym do tego przeczytać z drugiego listu Piotra. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. My wiemy, że właśnie Piotr, to, co dotyczyło się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, on miał słowo Pana, co dotyczyło Wieczerzy Pańskiej, słowo Pana. Ja to otrzymałem od Pana, tak jak ja wam to przekazałem. W pierwszym do Tesaloniczan 4 to mówimy wam na gruncie słowa Pana. Po prostu trzeba wiedzieć, tutaj jest to, tak mówi Pan. Dokładnie tak. Przeczytam to najpierw w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wiersz 16. Gdyż zanim przejdziemy do pierwszej części, 16 wiersz. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. A więc nie zręcznie zmyślone baśnie, gdy się rozchodzi o powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i o Jego władzę, ale naśladować Słowo, co mówi Pismo, co mówi Pismo. I to jest ważne. Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, my, którzy chcemy ucztować na uczcie weselnej Pana, którzy chcemy być z Jakubem, Abrahamem, przeczytajmy z drugiego Piotra pierwszy rozdział od wiersza trzeciego. Czytajmy i każde słowo przyjmijmy do serca. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Ilu Jego przyjęło, tym darował moc bycia dziećmi Bożymi. Naszą mocą nic nie jest uczynione. My jesteśmy zgubieni, ale moc Boża, w tym momencie, w którym wierzymy, przychodzi moc Boża na nas i słowo z krzyża staje nam się mocą Bożą. Jego moc Boża nas wszystkim obdarzyła, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. To jest boska rzeczywistość. To nie się dopiero stanie. To już się stało. Wszystko, co Bóg mógł uczynić, już uczynił. Bóg był w Chrystusie. On pojednał świat z sobą, z samym sobą. Nie wiem, gdzie to już niedawno powiedziałem. Może to nie jest tu tak znane, ale my pojednanie dożyliśmy. I w Berlinie mam każdą sobotę 30 minut w lokalnej telewizji. Może już tutaj opowiadałem. W każdym razie nagle przyszła mi ta myśl pojednania Boga z ludzkością. Pojednanie Boga z ludzkością. Ta ściana dzieląca została zniesiona i ten oskarżający list został rozerwany. Wszyscy zewnętrznie już to dożyliśmy. Ja powiem całkiem szczerze, nie płaczę często, ale 9 listopada, gdy widziałem, że brandenburska brama została otwarta i gdy mur się przewrócił, to było uchwycające. Bracia i siostry, Bóg był w Chrystusie, mur upadł i ta dzieląca ściana upadła i oskarżający list został rozerwany i pojednanie wydarzyło się na Golgocie i to połączenie z Bogiem. Przyjmijcie to w wierze. I wszystko to, co my potrzebujemy do naszego duchowego życia, zostało nam z łaski od Boga darowane. I teraz rozchodzi się o wewnętrzną odbudowę duchownego człowieka, znowu zrodzonego człowieka, od wiersza 4, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. My to słowo ciągle na nowo podkreślaliśmy. W tych obietnicach Bóg się zobowiązał, aby je wypełnić. Dzisiaj nie chcę na to dalej schodzić, ale Bóg przysięgnął na samego siebie, bo na nikogo wyższego nie mógł przysiąc, że to, co On przyrzekł, się wypełni. My możemy na tym spolegać, ale ten punkt, o który się tutaj rozchodzi, bracia i siostry, gdy wierzymy obietnicę i to Słowo w nas przyjmiemy, mamy udział w Bożej naturze Słowa i to Słowo jest życiem. Życie jest w Nim, tak jest napisane. W Nim było życie i to życie było światłem ludzi. A więc przez wszystkie obietnice, które w Słowie zostały darowane, otrzymaliśmy udział w Bożej naturze, znowu zrodzeni do żywej nadziei. To idzie harmonicznie razem. Obietnicę przyjąć i mieć tą gwarancję, że On, że stało się nam udziałem mieć udział w Bożej naturze. I tak wiemy, że Mateusz 13 nie tylko tam był ten dobry siewca, ale że także wróg przyszedł i swoje nasienie zasiał. Tutaj kto chce mieć udział w Bożej naturze, niech przyjmie obietnicę Boże w siebie. I to idzie dalej z wierszem 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą poznaniem. W poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. To jest ta odbudowa nowego człowieka, odbudowa tego znowu zrodzonego człowieka, który jest nam tutaj przed oczy stawiany. I to wszystko wykonuje Duch Święty z łaski w nas. My wierzymy i resztę uczyni Bóg. I dalej, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie. Wtedy jest Bóg z nami i coś się dzieje. Wtedy wschodzi owoc, owoc Ducha wschodzi. I w wierszu 9 jest napisane, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.
werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen.
W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc niechby Bóg z łaski swoją drogę z nami miał, abyśmy ten krótki czas łaski wykorzystali i wykupywali, aby Pan ciągle więcej się w nas okazywał, aby doskonała wola Boża, aby to Boże upodobanie na nas mogło spoczywać. Podsumujmy, co tutaj miało być dzisiaj powiedziane. Powtórne przyjście naszego Pana jest blisko. Powtórne przyjście jest rzeczywistością, tak jak jest napisane, tak się to wydarzy. Także Mateusz 25 się wydarzy tak, jak jest napisane. Tam nie musi przychodzić jakiś siódmy posłaniec, ani ósmy. To jest wołanie między tymi, którzy słyszeli poselstwo i oni przygotowują się na ten wspaniały dzień powtórnego przyjścia naszego Pana. I gdy Bóg nas prowadzi do poszczenia, czyńmy to, ale to przykazanie nie wychodzi od Boga. Wszystko, co jest od człowieka, co wychodzi od człowieka, nie jest właściwe, tylko gdy Duch prowadzi. I Rzymian 14 czytaliśmy, te ziemskie rzeczy są nam osobiście pozostawione. Kto coś czyni, niech czyni Panu. Niech jeden nie osądza drugiego, bracia i siostry. Nadszedł czas, żebyśmy wszystko, co przeszkadza, odrzucili. To przekonanie, które ty masz, zachowaj to dla siebie. Nie wciskaj to każdemu innemu. Tak, żeby każdemu była wolność w ziemskim zakresie. Młodzież, kto chce się żenić, niech się żeni. Zaproście nas tylko na wesele. Kto nie chce się żenić, niech żenić, niech się nie żeni. Jezusowi Chrystusowi musi się każdy podporządkować, nawet ci, którzy pozostaną sami. Jezus jest głową rodziny i kto jest głową zboru, kto jest w zborze, musi się podporządkować. Wszystko fanatycznie pozostawcie. To przynosi tylko potrzeby. Pozostawcie to. Pozostawcie każdego i swoją drogą z Panem i módlmy się wzajemnie za siebie. Będziecie widzieć, gdy nikt już drugiego nie będzie osądzał, a ten brat idzie jeszcze, chodzi na sport i tak dalej. Przestańcie z tym. Przestańcie z tym wszystkim, co nie służy do jedności ducha. Czasem ziemskie drobnostki mogą być przyczyną, że przenoszą się na duchowy zakres i już jest zła atmosfera w zborze. Królestwo Boże nie składa się z jedzenia i picia, ale z radości i pokoju w duchu, żeby każdy... Pozostawcie wszystkim tą wolność, którą Bóg nam z łaski daruje. Nie osądzajcie jedni drugich, ale niechby każdy patrzył, jak stoimy przed Panem i czy tak, jak to teraz jest, możemy się przed Nim ostać, bo to się rozchodzi, żeby każdy chodził z Bogiem i każdy swoją drogę z Bogiem znalazł. Bądźmy pomocni jeden drugiemu z odbudowaniem i z pocieszaniem. Każda służba, którą Bóg w Boże postawił, jest zawsze ku odbudowaniu, nigdy ku zniszczeniu. Każda służba, którą Bóg darował, jest dobrze czyniąca. Nawet gdy Bóg nas w swoim słowie nas poucza, to jest po prostu dobroczynne. Ale nie ty, brata, pozostaw to Bogu, on dojdzie do swojego prawa z nim i ze wszystkimi braćmi i siostrami. Wtedy wypełni się to słowo. Przyjmujcie jeden drugiego, tak jak Bóg was przyjął w Chrystusie. Już nie jakieś osądzenia przeciwko bliźniemu, ale my wszyscy postawmy się Panu do dyspozycji i stawiamy się Panu do dyspozycji i chcemy ta Boża natura ma się objawić. I niechby nikt się nie wynosił i drzwi zamykał i osądzał. Od Boga posłani mężowie mają za zadanie, mają obowiązek nieść słowo. I jak czytaliśmy, niektórym to czasem nie pasuje, ale wszyscy, którzy są z Boga, słuchają Słowa Bożego i przyjmują i dziękują Bogu, że On to tak poprowadził. Ja na zakończenie powiem jeszcze z przekonania przed Bogiem Panem, zgodnie z tym, co Biblia uczy. Brat Branham był przyobiecanym prorokiem, który musiał wystąpić zgodnie z obietnicą. On, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień pański, który wyjdzie w płomienia i słońce straci blask i księżyc przemieni się w krew. Zanim przyjdzie ten dzień, Bóg zborowi nam darował jeszcze odcinek czasu od odejścia brata Branhama, że wywołanie i przygotowanie może się z łaski wykonać. Czy my to nazwiemy krzykiem rozbudzenia, czy jakkolwiek to nazwiemy, to jest Boże mówienie, to jest Boże ostatnie wołanie, które rozchodzi się do zboru. Przyjmijmy to i dziękujmy z serca za to Bogu, aż dojdziemy do jedności wiary i rozpoznania Syna Bożego. Nie jakieś nauki, ale tak jak mówi Pismo, i Pan będzie miał z nami drogę i będzie szedł aż do końca z nami, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Jemu, wiernemu Panu, niech będzie dzięki, który tak wiele czyni, ma trudności z nami. Jak wiele trudności ma Bóg z nami, aż On nas doprowadzi tam, gdzie należymy, aż ta atmosfera w całym zborze tak jest, że Bóg będzie się dobrze czuł i że to nadnaturalne, potężne działanie Boże może się rozpocząć. On przyobiecał i my wierzymy Jego obietnicy. My mamy udział w Bożej naturze. Otrzymaliśmy to i wszystko, co Bóg przyobiecał, On to dotrzyma. On mówi przez proroka Izajasza: moja rada ma się wypełnić, to co zaplanowałem, to wypełnia. I Bóg wypełnia swoją zbawienną radę i wypełnia to z nami i aż do końca, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Jemu, wiernemu Panu, naszemu Zbawicielu, naszemu Zbawicielowi, naszemu, który nas tak umiłował i który się oddał dla nas i swoją świętą i drogą krew za nas przelał, krew nowego przymierza. My jesteśmy z łaski ludem nowego przymierza i możemy teraz tego słuchać, co Duch mówi zborom. I ten sam anioł Pański, który darował Janowi objawienie na wyspie Patmos, był ten sam, który mówił do brata Branhama i dał jemu objawienie. Bracia i siostry, my żyjemy w biblijnych czasach. Bóg darował służby biblijne tak, jak On to w swoim słowie przyobiecał. Błogo człowiekowi, który może to rozpoznać, błogo człowiekowi, który to widzi i może mieć, otrzyma udział w tym, co Bóg obecnie czyni. Jemu, wiecznie wiernemu Bogu, niech będzie cześć i chwała teraz i na wieki. Halleluja. Amen. Powstańmy jeszcze do modlitwy i zaśpiewajmy, jak często już ten refren, tak jakim jest, tak musi być. Podczas gdy trzymamy skłonione głowy, pozwólcie mi zapytać, kto jest gotowy tą całą drogę z Panem iść, każde słowo wierzyć, każdą obietnicę przyjąć i mieć udział w Bożej naturze, w boskiej naturze, abyśmy nie musieli swoich własnych myśli przynosić, ale myśli Boże, tak jak On je w swoim słowie wyraził. On powiedział, moje myśli nie są waszymi myślami, moje drogi nie są waszymi drogami, ale teraz niechby nasze drogi do dróg Bożych, teraz nie mamy już wszystkie własne drogi, wszystkie własne nauki, własne rozpoznania. Mamy za sobą, pozostawiliśmy to za sobą i wierzymy tylko tak, jak mówi Pismo. Bracia i siostry, pozwólcie mi jeszcze raz to podkreślić. Ostatnie poselstwo zostało obiecaną prorokowi powierzone. To poselstwo proroka Bóg zabrał, ale poselstwo pozostało nam. To ja nic za to nie mogę. To nie była moja decyzja. To była Boża decyzja, że to poselstwo po odejściu brata Branhama zostało, przyszło do Europy i na cały świat. Z łaski. To jest ostatnie wołanie. To jest wywoływanie ze wszystkiego, co nie zgadza się z Bogiem i z Bożym Słowem. To jest przyprowadzanie z powrotem do nauki apostołów, z powrotem do początku, do pierwotnego stanu, do Słowa i do wszystkiego, co Pan nam w swoim Słowie przyobiecał. Przyjmijcie to. Poprzez to poświadczacie, że Bóg jest prawdziwy i że On przez swoje Słowo mówi do nas. I to nam przez Ducha Świętego objawia, który we wszelką prawdę prowadzi. I to dzieje się z tymi, którzy to wierzą, co Słowo Boże mówi i co Pan nam przyobiecał. My żyjemy w dniach zakończających przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. My możemy zawołać: Maranata, przyjdź wkrótce, przyjdź wkrótce, Panie Jezu. Ale tak samo prosimy Pana o to, żeby On tych ostatnich w pośpiechu jeszcze wywołał. I proszę Boga jeszcze o to, aby wszystko, co dzieje się i co nie jest w woli Bożej, żebyśmy to pozostawili z prawej i lewej leżeć i żebyśmy tą drogą z Bogiem dalej szli i Słowo Boże jako pochodnie naszym stopom dali płacić. I Bóg to tak prowadzi i my to dożyjemy. Bóg Pan dokończy swój spór w posłuszeństwie, pojednani idziemy naprzód z Panem naszym, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Podczas gdy trzymamy nasze głowy skłonione i nasze serca przed obliczem Bożym badamy i prosimy: badaj mnie, o Jezu, moje światło, prześwietl moje wnętrze i zbadaj mnie, czy jestem na właściwej drodze albo czy na zwodniczej. Badaj nas wszystkich, o Panie. Ty nam Twoje słowo dałeś jako ten wzór i my stawiamy się pod słowo Twoje. Wielki Boże, my jesteśmy zgromadzeni przed Tobą i mam jedną prośbę. Nie pozwól, aby ktoś przyszedł za późno. Niechby nikt nie zamykał serca swego, ale otwórz nasze zrozumienie na Pismo, na wypełnienie Pisma. Uczyń nas, abyśmy zauważyli i tak jak Ty powiedziałeś u Mateusza 24:4, zważajcie, aby nikt was nie zwiódł. Ty przychodzisz i my widzieliśmy te znaki, my rozpoznaliśmy, jak daleko czas posunął się. Spojrzenie na Jeruzalem, spojrzenie na Bliski Wschód, to nam przedstawia przed oczy, jak daleko w polityce wszystko się posunęło. I spojrzenie na pojednanie wszystkich kościołów i religii. Umiłowany Panie, gdziekolwiek spoglądamy, widzimy wypełnienie biblijnego proroctwa. I tak możemy to wywoływanie na całym świecie dożywać. Proszę Ciebie, umiłowany Panie, czuwaj nad tymi nad tym wybranym zborem, który Ty przez krew Twoją wykupiłeś. Czuwaj Ty, o Panie, aby nie było jakiejś przerwy, abyś Ty, o Panie, Twoją drogę z wybranym zborem aż do końca tą drogą mógł iść, aż przejdziemy z wiary do oglądania i wspólnie to dokończenie dożyli. Dziękuję Tobie, umiłowany Panie, że Ty to tak poprowadziłeś, że możemy mieć bezpośredni udział w zwiastowaniu ostatniego poselstwa i wiecznie ważnej Ewangelii i że wszystkie narody i języki z łaski są osiągane. Ty objawiasz się w prostocie, Ty mówisz do nas w sposób, taki sposób, abyśmy mogli to zrozumieć, bo Ty mówisz jeszcze i dzisiaj, Wam jest to darowane, aby tajemnicę z Królestwa Bożego wiedzieć. I tak dziękujemy Tobie, że Ty jako ten zmartwychwstały z nami idziesz, z nami mówisz i nam to słowo od pierwszego do ostatniego rozdziału objawiasz i Twój Duch prowadzi we wszelką prawdę. I On nam pozwala tą przyszłą wiedzę, jak Ty to u Jana w 15 rozdziale powiedziałeś, my możemy to wszystko tak dożywać. I tu mamy tutaj mamy także szczególną prośbę, którą chcemy Tobie przynieść dla naszej drogiej siostry Flis. My prosimy w Twoim imieniu, zgodnie ze Słowem Twoim, dotknij naszej siostry, dotknij krwi jej. Ty możesz odnowić krew. Ty możesz, tak jak słyszałem w czwartek to poselstwo z Erzgebirge, że Ty, o Panie, córkę, która została zrodzona z matki, która miała chorobę krwi, i ta córka to odziedziczyła, i Ty uzdrowiłeś, i lekarze to potwierdzili, i ona urodzi swoje dziecko zdrowe. Dziękuję Tobie za to. Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I na wieki. Ty przelałeś swoją krew dla nas i Ty możesz całą krew oczyścić i na nowo odnowić i Twoje zwycięstwo objawić. Zwycięstwo z Golgoty. Dziękujemy Tobie wspólnie. Wierny Panie, proszę za wszystkimi, którzy są obecni tutaj, szczególnie za umiłowaną młodzież naszą. Boże w niebie, mów Ty dalej przez Słowo Twoje, pociągnij do Ciebie ze świata, wyrwij. Wierny Boże, Ty Twoje Słowo dałeś się rozlec i wszyscy, którzy są przeznaczeni do życia wiecznego, pójdą za Twoim wołaniem i będą wierzyć, tak jak Ty to powiedziałeś. My prosimy także